Barbarzyństwo Freikorpsów na Łotwie. Przyszła elita SS w akcji.
Przeciwko bolszewikom i Niemcom. Jak Łotwa wywalczyła niepodległość w 1919 roku?
Zezwierzęcenie na Łotwie. Jak przyszli zbrodniarze Hitlera przygotowali się do Holokaustu?
Na te i inne tematy będziemy rozmawiali w najnowszym odcinku na kanale Międzywojnie. Serdecznie zapraszamy. Witam na kanale historycznym Międzywojnie, gdzie opowiadamy o okresie najbardziej burzliwych zmian politycznych, społecznych oraz ekonomicznych, które odcisnęły piętno na cały XX wiek. Nazywam się Jarosław Kołenaś,
a ja Stanisław Żuławski i zapraszamy do podróży, gdzie będziemy ujawniać kulisy i sekrety szalonych lat dwudziestolecia międzywojennego. Tematem naszego dzisiejszego nagrania będzie zapomniany epizod okresu powojennego, a mianowicie kampania kurlandzka, dokładnie wojna o niepodległość Łotwy, która odparła najazd bolszewików. Podczas jej trwania Łotwa prawie nie straciła niepodległości, ale nie w wyniku przegrania z siłami czerwonych, którzy zostali ostatecznie pokonani, ale za sprawą walk ze swoimi dawnymi sprzymierzeńcami. Kim oni byli, Jarku, i skąd się tam wzięli?
Stanisławie, mowa jest o mniejszości niemieckiej, która zamieszkiwała tereny niegdysiejszych księstw Kurlandii i Semigalii. Stanowili oni taką spuściznę po osadnictwie niemieckim, które można datować od XIII wieku, czyli od sprowadzenia na te tereny zakonu kawalerów mieczowych. Po sekularyzacji i przejściu na protestantyzm byli oni lekkinkami Rzeczpospolitej, a w wyniku rozbiorów te tereny zostały wchłonięte w skład Cesarstwa Rosyjskiego. Niemiecka mniejszość stanowiła elitę, wchodząc w skład administracji carskiej. Dodatkowo, jak można zauważyć, wielu oficerów wyższej rangi w armii carskiej przed I wojną światową miała niemieckie nazwiska. Przykładowo, taki dowódca pierwszej armii rosyjskiej, która walczyła w bitwie pod Tannenbergiem w Prusach, to był Paul von Rennenkampf, który był właściwie niemieckim Bałtem. Oczywiście oficerowie pochodzili z różnych terenów imperium, ponieważ ta mniejszość niemiecka rozsiana była po różnych skupiskach od stolicy Sankt Petersburga aż po Syberię.
Właśnie, przegrana Niemiec w wyniku I wojny światowej oznaczała opuszczanie ziem zajętych przez nich w wyniku udanych kolejnych ofensyw, które trwały, przypomnijmy, do pokoju brzeskiego w marcu 1918 roku. Jak wyglądał przebieg tego odwrotu i w jakim charakterze występowały tam wojska niemieckie na tych terytoriach?
Jak już rozmawialiśmy w poprzednich odcinkach, 11 listopada zostaje podpisany pokój w Compiègne, a co za tym idzie, jak grzyby po deszczu, na zgliszczach państw centralnych kolejne państwa ogłaszają swoją niepodległość. I właśnie tak było też w przypadku Łotwy. 18 listopada zostaje ogłoszona niepodległość Republiki Łotwy z Karlisem Ulmanisem na czele. Jednak miesiąc później, 17 grudnia, zostaje powołana Łotewska Socjalistyczna Republika Radziecka z Peterisem Stucką, która jest właśnie popierana politycznie i militarnie przez bolszewików. I rozpoczyna się wojna o niepodległość nie tylko Łotwy, ale też innych krajów nadbałtyckich, w której wojska niemieckie odgrywają kluczową rolę. I tutaj można powiedzieć, że chodziło też o Estonię i o Litwę, ale głównym takim miejscem bojów była właśnie Łotwa. Widząc dysproporcje w ilości i jakości wojsk krajów bałtyckich, a zwłaszcza Łotwy, państwa Ententy skierowały prośbę do premiera Niemiec Friedricha Eberta, aby ten zatrzymał wycofujące się wojska pokonanej w Wielkiej Wojnie Armii Niemieckiej. Prośba ta wynikała, Stanisławie, z dwóch powodów. Po pierwsze, armie białych były rozczłonkowane i operowały po liniach zewnętrznych upadłego cesarstwa. Poza tym ich dowódcy byli między sobą pokłóceni albo niezgrani, a dodatkowo część tej konserwatywnej kadry nie chciała nawet myśleć o niepodległych krajach, które właśnie ogłaszały niepodległość. Dodatkowo Ententa w tym miejscu nie posiadała żadnej większej jednostki, a szanse ściągnięcia posiłków były praktycznie niemożliwe. Sytuacja była na tyle dynamiczna, że trzeba było szybko działać i tylko niemieckie wojska mogły zapanować nad sytuacją, ponieważ one rzeczywiście w tym terenie były. Zaczęto od formowania jednostek obrony terytorialnej, które nazywały się Bałtycką Landwehrą. Tworzenie rozpoczęło się w dużym pośpiechu, już od 7 grudnia. W skład jednostek wchodzili Łotysze, Niemcy Bałtyccy i ochotnicy samej Rzeszy oraz, co ciekawe, biali Rosjanie. Ze wschodu zaczęli spływać niemieccy żołnierze wchodzący w skład 8 Armii Niemieckiej i z ich pozostałości zaczęto tworzyć najpierw brygadę, a później tak zwaną słynną żelazną dywizję pod dowództwem majora Józefa Bischoffa. Była to postać niezwykle charyzmatyczna. Weteran walk w Afryce Południowo-Zachodniej w latach 1904-1906 w koloniach niemieckich, podczas których dochodziło do ludobójstwa nad ludnością cywilną. Podczas I wojny światowej walczył na wszystkich frontach, w tym był nawet dowódcą, uwaga, pierwszego pułku tureckiego jeźdźców wielbłądów i walczył w Syrii i na Półwyspie Synaj. Rząd łotyski, zdając sobie sprawę, że jej siły zbrojne oraz zaciąg obrony terytorialnej i wojska niemieckie, które wchodzą w skład żelaznej dywizji, są cały czas zbyt słabe, ogłasza możliwość osiedlania się na Łotwie oraz przydział ziemi dla ochotników, którzy będą walczyć powyżej 4 tygodni. Oficjalnie ogłoszono to informację 9 stycznia i tysiące tak tych ochotników z Niemiec odpowiedziało na tą zachętę i ruszyło w kierunku Łotwy jako jednostki Freikorpsów. Jak już wcześniej wspomniałem, tereny Łotwy zamieszkiwała mniejszość niemiecka, która reprezentowała elitę tych terenów. Zachęta osiedlania się dla Niemców to była również taka realizacja marzenia o osadnictwie na wschodzie. Kolejnym argumentem za masowym zaciągiem do Freikorpsów był chaos, który panował wtedy na Łotwie. To, co działo się w latach 1918-1920 na tych terenach, to był taki dziki zachód. Grabieże, mordy ludności cywilnej i gwałty. Dodatkowo myśl o krucjacie przeciwko bolszewikom była to taka doskonała okazja do zemsty za upokorzenia, za tą całą przegraną pierwszą wojnę światową.
Czyli była to forma zachęty takiej kolonizacji wschodu, taki pierwszy plan, generalny plan wschodni, można powiedzieć. Ale jakbyś powiedział dokładnie, opisał, jak przebiegały te walki w pierwszej fazie wojny, ponieważ to jednak bolszewicy wysuwali się na początku na prowadzenie, a wojska łotewskie bardzo szybko zostały zepchnięte na mały kawałek w Kurlandii.
Masz rację, doszło do szybkiej ofensywy ze strony bolszewików i łotewskich komunistów, którzy doprowadzili do zajęcia Rygi już 4 stycznia i wyparcia, tak jak powiedziałeś, Łotyszy z większej części terytorium, gdzie zajęli taki skrawek Kurlandii. Jednak dzięki niemieckiemu zaciągowi siły antybolszewickie zebrały potężne siły, w tym ściągnięto specjalnie z Niemiec 1. Dywizję Rezerwową Gwardii. Dowództwo nad siłami niemieckimi objął generał Rüdiger von Goltz, który rok wcześniej walczył z bolszewikami w Finlandii. Popierał m.in. generała Karla von Mannerheima. Siły, jakimi dowodził, szacuje się na około 30-40 tysięcy żołnierzy, żądnych zemsty na bolszewikach. Na początku lutego rozpoczęła się seria kontrofensyw, które wyparły bolszewików z Kurlandii i zbliżały się do stolicy kraju, czyli do Rygi.
A powiedz nam, jaka była specyfika tych walk na Łotwie, ponieważ to nie była taka zwykła wojna. Te walki charakteryzowały się wyjątkową brutalnością, bo mieliśmy do czynienia z partyzantką i z taką walką kompletnie bez pardonu. Można powiedzieć, że to było jakieś pole eksperymentalne do takich zbrodni wojennych już na szeroką skalę, późniejszych.
Na terenie Łotwy mieliśmy do czynienia z wojną manewrową. Bez określonej linii frontu, z okopami na wzór tej z pierwszej wojny światowej. Dodatkowo wojska bolszewickie nie miały jednakowych mundurów. I to była idealna pożywka dla żądnej krwi niemieckich najemników, którzy traktowali bez litości swoich przeciwników, uważając ich, że to są po prostu cywile, którzy mają broń, bandyterka i można ich po prostu swobodnie mordować. W walkach na Łotwie brali udział późniejsi znani niemieccy zbrodniarze, na przykład Rudolf Hoss, komendant obozu w Oświęcimiu. Tak on opisywał ten czas. Walki w krajach bałtyckich znamionowała dzikość i zaciętość, z jaką się nie spotkałem ani przedtem, ani podczas wojny światowej, ani potem, podczas innych walk korpusów ochotniczych. Gdy dochodziło do starcia, przeradzało się ono w rzeź do całkowitego wyniszczenia. Inny ochotnik niemiecki tak wspomniał ten czas. Nikt nie mógł pozostać żywy. Mordowano ludność cywilną. W Mitawie zamordowano 500 cywilów, kolejnych 325 w miastach Tukums i Diement. Starano się to usprawiedliwiać brutalną przemocą ze strony wojsk bolszewickich i ich zwolenników. Znane były przypadki, gdzie wyłupywano oczy, obcinano uszy, genitalia i języki. Po zajęciu w maju 1919 roku Rygi rozpoczęły się represje wobec zwolenników komunizmu. Mordowano mężczyzn, jak i również kobiety, które nazywano strzelczyniami. Jak wspomniał żołnierz Freikorpsu Erich Balla, furia niemieckich Bałtów szalała teraz po ulicach Rygi. Strasznie to przyznać, ale skierowana była głównie wobec młodych kobiet w wieku 16-20 lat. Były to tak zwane Flinterbaweiber, najczęściej ślicznotki, które spędzały noce na orgiach cielesnych, dnie zaś na orgi przemocy. Niemcy bałtyccy nie okazywali litości. Byli ślepi na ich młodość czy wdzięki. Widzieli tylko diabelskie oblicza, bijąc, strzelając, kując bagnetami każdą, którą zauważyli. 22 maja 1919 roku na ulicach Rygi spoczęły we krwi ciała 400 strzelczyń. Deptały ich okute buty maszerujących niemieckich ochotników.
Jak słyszymy, były to zaiste straszliwe sceny, niewiele ustępujące temu, co później działo się podczas II wojny światowej. Ale jeszcze wracając do samego przebiegu tej kampanii, to zanim Ryga została odbita, doszło do bardzo ciekawego zwrotu akcji, a mianowicie do buntu ze strony niemieckich ochotników. Przeciwko komu?
Wyparcie bolszewików z większości terenów Łotwy doprowadziło do sytuacji, gdzie wojska ochotników niemieckich przestały być już po prostu Stanisławie potrzebne. Dodatkowo ich brutalizacja wobec ludności cywilnej osłabiła ten sojusz niemiecko-łotewski. Łotysze zażądali opuszczenia Łotwy przez niemieckich ochotników. Ci odpowiedzieli zamachem stanu i powołaniem Adresa Nerde na funkcję premiera. Alianci zareagowali wezwaniem do opuszczenia ochotników, ale premier Niemiec Ebert stwierdził, że w takim razie bolszewicy zajmą Łotwę, o ile alianci nie wyślą swoich oddziałów. I dochodzi tutaj do patowej sytuacji na linii alianci i byli sojusznicy. W maju dochodzi, jak wspomniałem, do zajęcia Rygi. W konsekwencji dochodzi do starć koalicji łotewsko-estońskiej z ochotnikami niemieckimi. Pod Wenden ci ostatni ponoszą porażkę 23 czerwca i rozpoczyna się pościg za wojskami niemieckimi w kierunku Rygi.
A jeśli byśmy jeszcze wrócili trochę do tematu tych ochotników niemieckich, tych członków Freikorpsów, jak nie trudno się domyślić, ludzie z takimi urazami, czy z takimi przeżyciami, czy doświadczeniami wojennymi stanowią po wojnie dość spory problem dla społeczeństwa. To jest w tym momencie dość znany temat weteranów wojennych, którzy nie mogą się po prostu normalnie odnaleźć w takiej powojennej, spokojowej rzeczywistości. To w ich przypadku, jakie były ich dalsze losy, bo one są bardzo ciekawe.
Jeżeli chodzi o losy tych weteranów wojennych, no to właśnie część tych weteranów w ilości paru tysięcy przyjechała na Łotwę, żeby dalej walczyć, a później już jako taka pokonana armia wraca do Niemiec i bierze udział w pacyfikacji różnych powstań komunistycznych, a później zaczyna zasilać szeregi NSDAP.
A jeśli byśmy mieli wymienić takie najsłynniejsze nazwiska, bo to też jest, myślę, dla słuchaczy bardzo ciekawe, to jakie byś wymienił najsłynniejsze nazwiska takich właśnie ochotników, którzy później doszli do bardzo wysokich pozycji i zrobili kariery w strukturach NSDAP?
No to był von Wenbach, Zaleski, Dillewanger, wspomniany już wcześniej Hoss, czy na przykład Elström. Ale to był oczywiście taki wierzchołek góry lodowej.
Czyli można powiedzieć, że były to takie kuźnie późniejszych elit i te talenty czy te doświadczenia zostały przekute na bardzo brutalne czyny i zostały wykorzystane przez partię nazistowską.
No jeżeli chodzi o sposób działania, funkcjonowania jednostek, no to z całą pewnością tutaj w Freikorpsie, no to była taka kuźnia kadry późniejszej SS I to tutaj takich różnic między SS a FECOS-ami to zasadniczo nie ma, ponieważ sposób traktowania na przykład ludności cywilnej i nawet jeżeli mamy do czynienia z ludnością cywilną kraju na przykład nie tyle, że naszego wrogiego, ale na przykład jeżeli są na przykład podejrzenia o kolaborację na przykład z bolszewikami, no to wtedy po prostu mordowano ludzi. Tam była taka sytuacja, gdzie znaleziono ciała 4 zabitych niemieckich żołnierzy. Wchodzą żołnierze FECOS-u, znajdują w danym domie, no to dochodzi do mordu na ludności.
Na kobietach. To było w książce Pokonani, właśnie jak wymordowano bardzo brutalnie, zatłuczono kolbami karabinów te kobiety. To dodałbym tak tylko od siebie, że nie trudno się dziwić temu, co później się działo, bo pokutuje taki mit o tym, że Hitler wyszkolił tych ludzi i to całe zło, czy ta brutalność, przemoc wzięła się tak po prostu z powietrza. A jednak trzeba zaznaczyć ten okres powojenny, po I wojnie światowej, że ci ludzie już mieli po prostu te doświadczenia za sobą, byli przygotowani do takich akcji i ta nawet brutalność, z jaką podchodzili do tych powstańców komunistycznych, czy tam Spartakusa, czy w przypadku rewolucji w Monachium, która przerażała, no bo to było niewspółmierne do tego zagrożenia, no brała przyczynę z tego, co działo się właśnie wcześniej, czy to w Afryce, czy właśnie podczas walk na Łotwie.
No z całą pewnością mieliśmy do czynienia właśnie z tworzeniem tych przyszłych kadr i tutaj absolutnie się z tobą zgadzam, że no już wcześniej dokonywano tych mordów i to do czego doszło w czasie II wojny światowej, to nie wzięło się znikąd, nie wzięło się od Adolfa Hitlera, czyli już wcześniej mieliśmy do czynienia z tymi fajkosami. To też jest bardzo ciekawe i myślę, że też będzie odcinek na ten temat, że ludność polska też miała do czynienia z brutalizacją, z mordami, z przemocą ze strony fajkosów, a mianowicie jest tutaj przykład powstań śląskich, gdzie tak, właśnie dochodziło do bezprecedensowych sytuacji, że ze strony właśnie niemieckich ochotników mordowano polską ludność cywilną po prostu tylko za to, że byli Polakami.
Ja pamiętam jeden taki motyw, gdzie po prostu jednemu z polskich jeńców, jeden zwyrodnialec niemiecki, który został zresztą skazany później przez niemiecki sąd, wyciął żywcem serce. No ale to...
Tak. Schodzimy z głównego wątku. Ja tutaj jeszcze bym zakończył nasze nagranie tym, jaki był dalszy los tych żołnierzy. Bo 3 lipca ostatecznie podpisano rozejm. Wojska niemieckie musiały opuścić Łotwę, ale część z tych żołnierzy, z tych ochotników, duża część, czyli około 14 tysięcy, wchodzi w skład Białej Armii Zachodniej, tej Armii Ochotniczej, dowodzony przez takiego ekscentrycznego pułkownika Pawła Bermonda Awałowa. Reszta z nich opuszcza Łotwę i po drodze zostawia taki szlak śmierci, zgliszcza i spaloną ziemię. Do podobnych sytuacji właśnie też mordowania ludności cywilnej dochodzi na Litwie i ostatecznie pod koniec 1919 roku wojska te trafiają do Niemiec. Tak kończy się ta cała przygoda związana z FECOS-ami w wojnie o niepodległość Łotwy. Serdecznie Państwu dziękuję, że oglądaliście, słuchaliście naszego nagrania. Serdecznie polecam wszystkim, kto jeszcze nie zrobił, żeby zasubskrybował nasz kanał. Zachęcamy do komentowania, do klikania dzwoneczków i do udostępnienia naszych nagrań. Serdecznie dziękuję. Jarosław Kornaś.
Stanisław Żuławski. Zapraszamy.